supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
I dziś goszczę w naszym studiu, w studiu Radia Poznań, Martynę Pająk, rzeźbiarkę. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło.
Artystki o takim profilu w programie nie miałam przyjemności gościć, a pani już ze swoimi rzeźbami, można powiedzieć, że zjechała pół świata. Najbardziej zainteresowała mnie ta rezydencja w Japonii i tam wystawa na finał tej rezydencji. Ale zanim oczywiście przejdziemy do tych sukcesów, do tych nagród, ja też tylko wspomnę, że jest pani stypendium artystycznego miasta Poznania, a także stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014-15. Dzisiaj nadal pani aktywnie przygotowuje wystawy, jest pani także często kuratorką tych wystaw, ale skąd się to wzięło?
Z kawałka gliny, znalezionego gdzieś niedaleko domu i jakiegoś takiego nieoczekiwanego, bardzo żywego zainteresowania tym. No i właściwie jak już się raz dotknie tego materiału i on zacznie do człowieka mówić, to chyba trochę nie ma odwrotu, chyba że okoliczności życiowe rzeczywiście nie pozwolą na pójście tą drogą, ale ja miałam tak duże szczęście, że miałam też wsparcie i oto jestem tutaj.
Czyli to była taka miłość od pierwszego dotyku, można powiedzieć, i od wczesnej młodości czy dzieciństwa.
Tak to pamiętam, tak.
I jak później pani realizowała tę pasję?
Ta droga jest dość długa, bo wymaga wielu godzin pracy i nauki. Ja po tych pierwszych momentach fascynacji zaczęłam pracować nad rysunkiem, nad malarstwem, które są też taką bazą do pracy twórczej, do rozumienia działania z przestrzenią i ze sztukami wizualnymi.
Czyli zawsze zanim powstanie rzeźba jest jej projekt?
Tak, to znaczy ja teraz też mówię o takim czasie młodości i w ogóle nauki warsztatu, ale jeżeli chodzi o projektowanie rzeźby, to w moim przypadku tak, zawsze jest to chociażby szkic rysunkowy. Czasem jest to taki etap też pośredni, który następuje później, czyli stworzenie modelu w małej skali, co jest ciekawym momentem, w którym można rozwiązać pewne jakieś zagwozdki i sprawdzić swoje intuicje w małej skali, a później jest przejście do realizacji w dużej formie.
Przyjechała pani do Poznania z Lublina, tam kończyła pani liceum plastyczne. Z Lublinem i z tymi okolicami jest pani związana od dzieciństwa.
Tak, tak, to jest moje miejsce pochodzenia, mój początek i też działań twórczych i wiele cennych doświadczeń właśnie w lubelskim plastyku zdobyłam, bo ukończyłam tam snycerstwo. Taki już może mniej znany zawód czy kierunek działań, rzeźba w drewnie, ale to była moja pierwsza miłość tak naprawdę, jeżeli chodzi o rzeźbę.
Ta drewniana
tak,
jednak.
Tak, tak.
To
tak,
dlaczego
tak.
Się pani przerzuciła później na tą, którą dzisiaj możemy oglądać?
To znaczy się, teraz też zdarza mi się pracować w drewnie, ale po prostu dzięki studiom tutaj na Poznańskiej Akademii poznałam o wiele więcej technik. Może nie przerzuciłam się, ale rozszerzyłam swój wachlarz działań i one wszystkie są tak wciągające, że po prostu chcę się próbować.
Co pani rzeźbiła na początku, jako dziewczynka jeszcze w podstawówce? Co potem się działo w liceum, zanim pani trafiła na uczelnię wyższą?
Teraz bym to ładnie określiła jako rzeźbę animalistyczną.
Czyli zwierzątka.
Czyli zwierzątka, tak, tak, jakieś moje zachwyty i zaciekawienie światem. To właściwie teraz pani tym pytaniem mnie naprowadziła na to, bo też postacie kobiece, a one dalej są bardzo żywe w moich działaniach i to jest mój modus operandi i taki ta cielesność, teraz już oczywiście w innym ujęciu, w innym podejściu, ale jest to gdzieś dalej obecne, więc no.
Zanim pani trafiła do liceum artystycznego, do liceum, w którym spotkała pani podobnych do siebie, to ta pasja pani na początku w tym rzeźbiarstwie, w tym dotykaniu gliny w podstawówce była rozumiana przez rówieśników?
Trudno powiedzieć. Ja też jakoś mocno się wtedy nie odkrywałam z tym. Bardziej byłam aktywna na zajęciach plastyki. Wtedy też sprzedałam swoją pierwszą pracę pani
Jaką?
Nauczycielce.
Pamięta pani ją?
To był jakiś taka odpowiedź na temat jesień. Bardzo, bardzo wdzięczna. Pamiętam, że to była praca w pasteli olejnej, tak. I jestem bardzo wdzięczna w ogóle za tą możliwość, bo spotkałam się z zainteresowaniem też tego typu, że ktoś zachwycił się tą pracą i zapytał mnie, czy chciałabym ją sprzedać.
Więc ile pani miała lat wtedy?
Może 12, 13?
To szokujące musiało być przeżycie.
Właściwie tak, tak. Ale bardzo miło, to wspominam właśnie tak ciepło, że to było takie miłe przyjęcie.
Myślała pani o tym wtedy, że chciałaby pani zawodowo zajmować się sztuką?
Ja chyba nigdy sobie nie mówiłam, że to jest zawód, tylko że ja chcę. Jakby, że to jest bardzo duża część mnie i ja myślę, że dość wcześnie podjęłam tą decyzję, że to tak zostanie. Że chcę ten kierunek.
Tak, że nie tak. Chce pani próbować z analityką w banku, ani księgowością, ani politologią, czy innymi takimi kierunkami.
Nie, miałam taką, jeszcze przed tym jakby uświadomieniem sobie, miałam wyobrażenie, że może będę prawniczką.
A, czyli jednak jakiś taki konkretny zawód, twardo stąpający po ziemi, przewinął się pani przez myśl.
Tak, bo chyba jednak pytanie o zawód, który chciałabym wykonywać, wiązał się z myśleniem właśnie tego typu. Że sztuka nie jest dla mnie jako, jakby rozpatrywana jako zawód, więc zawodem jest coś w tym kierunku.
A kiedy do pani dotarło to, że można jednak połączyć to życie zawodowe z życiem artystycznym i z realizowaniem swojej pasji?
No ja przez długi czas, powiem szczerze, że nie zastanawiałam się nad tym, bo tak chciałam działać, że może w jakimś sensie nawet zablokowałam w sobie analizowanie tej sytuacji, wierząc w to, że po prostu będzie mi dane tworzyć. I pewnie gdzieś z tyłu miałam cichą nadzieję, że tym właśnie będę się zajmować. Myślę, że tak naprawdę realnie w czasie studiów zaczęłam kierunkować się na to myślenie, że to przekuje się też na mój zawód. Tak.
No i ten wyjazd do Japonii to już był w trakcie studiów.
To był tuż po studiach. Ja obroniłam w czerwcu pracę magisterską, a w sierpniu wyleciałam na rezydencję.
I jak do tego doszło?
No to była bardzo fajna sytuacja, ponieważ moja uczelnia prowadziła wtedy taki program rezydencyjny we współpracy z japońską organizacją artystyczną A21 i ja wiedziałam o tym od początku studiów. I ja tak naprawdę zaczynając studia...
Miała pani ten cel, tak?
Wiedziałam, że taka szansa istnieje, że uczelnia daje takie możliwości i na te 5 lat powiedzmy, że zapomniałam o tym, czy miałam to gdzieś z tyłu głowy. I w momencie zbliżania się do tego końca, ta okazja, ta szansa do mnie wróciła. Złożyłam dokumenty, złożyłam wniosek i dostałam się na tą rezydencję, co było dla mnie wielkim szczęściem.
Jak wyglądał ten moment?
To jest fajne, to jest bardzo miłe uczucie, ale też takie, to dla mnie towarzyszy temu często takie niedowierzanie, że taki cel udało mi się osiągnąć i to się wydarzy, to się naprawdę wydarzy. To już nie jest tylko kwestia marzeń czy jakichś wyobrażeń. Tylko to się będzie działo i co teraz? Ale no tak, spędziłam miesiąc w Japonii, tuż właściwie po studiach i bardzo wiele dobrego ten wyjazd mi dał.
Co dał?
Poznanie nowego świata, innego świata.
No tak, bo dzisiaj do Japonii możemy polecieć dość łatwo. A wtedy, to w 2016 roku, te wyjazdy do Japonii były kompletną egzotyką, jeśli chodzi o Polskę.
Myślę, że tak. I jakby w tamtym etapie też to był dużo większy koszt finansowy, zwłaszcza dla osoby po studiach. To byłoby nieosiągalne dla mnie. Tutaj jednak to wsparcie finansowe było. To było w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że też osoby, które się mną opiekowały tam na miejscu, zostałam odebrana z lotniska i następnego dnia dostałam mapę, budżet. Zostało mi wyjaśnione, jak mam wrócić. Wsiadłam w pociąg do Osaki i sama znalazłam się nagle w Osace
w wielkim mieście.
Tak, w wielkim mieście, w szerokim świecie. I na początku wydawało mi się, czy miałam taką obawę, że mogę sobie nie poradzić, a jednak się okazało, że sobie radzę świetnie i czuję się tam fantastycznie. To myślę, że też było istotne dla mnie w kontekście takiego dojrzewania, takiego poczucia samodzielności, tak.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Dzisiaj, jeśli chodzi o te rzeźby, to już nie są ani zwierzęta, choć ten motyw kobiety się przewija. Mówimy tutaj o sztuce współczesnej.
To nie są prace figuratywne, tak jakbyśmy powiedzieli, ale z figuracji wychodzące. Zobaczymy tam ciało, zobaczymy tam intuicję i emocje i mamy nadzieję życie i ruch, ale rzeczywiście nie jest to bezpośrednie takie odwzorowanie tak fragmentów ciała.
Czy ten pierwszy wyjazd do Japonii mocno sprofilował też pani styl?
Z pewnością miał na mnie duży wpływ ten minimalizm i czystość formy. My tak mówimy skrótowo oczywiście, ale to dla mnie było bardzo poruszające. Ja znałam tą sztukę z reprodukcji, ale to zderzenie z realnym i ze skalą przede wszystkim obiektów, architektury, samych miast, tego jak one rzeczywiście wyglądają, to do mnie głęboko przemówiło, tak.
Całkiem niedawno Muzeum Narodowe w Gdańsku kupiło pani rzeźbę. Jaka rzeźba tam powędrowała, jaką rzeźbę zobaczymy w Gdańsku?
Tak, Muzeum Gdańskie zakupiło ode mnie taką pracę, którą zrealizowałam dość wcześnie. I to jest tors kobiecy, więc tam jeszcze ta figura jest taka mocno czytelna. Ona jest w takiej dynamicznej pozie i tam dla mnie było istotna była zabawa materiałem, w sensie tego tworzywa, z którego odlewałam pracę. Ona jest taka bardzo bliska skórze, strukturze ciała. Ja bardzo lubię takie eksperymenty, takie poszukiwania też materiałowe. Dla mnie wszystko w rzeźbie jest znaczące. Od formy oczywiście, materiału, ale też tytuł jest dla mnie bardzo ważny.
Ten tytuł nakierunkowuje.
Tak.
A
tak.
Czy artyście łatwo jest się rozstać ze swoim dziełem i na przykład je sprzedać?
No mi nie. Nie jest to łatwe. To są różne sytuacje, dlatego że czasami sprzedaję pracę do kolekcji prywatnych i czasami te osoby znam bardziej, czasami nie znam ich w ogóle, jeżeli to jest sytuacja związana z domem aukcyjnym. I to jest trudny moment. Inaczej jest w przypadku rzeźb, które robię do przestrzeni publicznej, bo wtedy...
Może pani sobie pójść, kiedy tak. pani chce i ją sobie obejrzeć.
Tak, ale nawet właściwie bardziej myślę o tym, że ona będzie oglądana przez wiele osób. I to jest dla mnie zupełnie inny rodzaj sytuacji. Po prostu. Nawet właściwie nie myślę o tym, że ja będę ją odwiedzać, chociaż to się zdarza i bardzo to są takie dla mnie miłe sytuacje, że ona żyje poza mną w innym miejscu, ale ma kontakt z taką szeroką publicznością. To jest bardzo fajne doświadczenie.
A gdzie zobaczymy pani rzeźby, jeśli chodzi o tę właśnie przestrzeń publiczną?
W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Tam realizowałam pierwszą taką dużą pracę w przestrzeni publicznej. To dla mnie było bardzo ubogacające doświadczenie na wielu poziomach. A druga praca jest w Olsztynie, w Olsztyńskim Muzeum w Zamku. Również to jest Muzeum Narodowe.
W Poznaniu jeszcze nie ma?
Jeszcze nie ma, ale być może się pojawi.
Tak? Są takie plany?
Są takie plany, tak. Powiedzmy.
Rozumiem, że szczegółów jeszcze nie chce pani zdradzać.
Nie mogę, nie chcę, tak. Ale z pewnością, jak taka sytuacja się będzie już działa, to będę to ogłaszać z przyjemnością.
I na pewno o tym usłyszymy. Jeśli chodzi o pani plany na najbliższe lata, to jakie one są? Co planuje rzeźbiarka? Jak to można zaplanować?
No właśnie, to są takie wielotorowe działania. Właśnie, bardzo chciałabym zrobić realizację do przestrzeni publicznej, bo ja po takich większych pracach potrzebuję trochę oddechu, trochę się zdystansować i nabrać siły i one wracają i mam już w sobie tą energię, żeby coś większego stworzyć. Robię też pracę, tak zwane prace własne, ja sobie je tak nazywam, czyli prace, które po prostu do mnie przychodzą i chcę je zrealizować bez konkretnego założenia, że one są dla kogoś, na coś, jakby na jakieś konkretne wydarzenie.
To jest takie wrażenie, że trafia panią ta inspiracja jak grom z jasnego nieba?
Można tak to nazwać, tak, tak. One po prostu za mną chodzą, czy do mnie przychodzą i ja sobie je trochę magazynuję w środku, potem zaczynam ten etap szkicowania, myślenia, stresowania się, zmiany, powrotu. Tak, to jest nerwowy etap wewnętrzny. I później przechodzę do realizacji. Teraz mam taki moment, że właściwie pracuję nad kilkoma rzeźbami. Część jeszcze w głowie, a część już w materii. No są przede mną też jakieś plany wystawowe, na które się bardzo cieszę. To w ogóle jest z rzeźbą tak, że ta praca jest procesem bardzo rozciągniętym w czasie. Że zrealizowanie rzeźby często, jeżeli mówimy o takich tradycyjnych technikach, które mi są bardzo bliskie, od momentu, no właśnie tego pierwszego pomysłu do realizacji mijają często, jak nie tygodnie, miesiące. Czasami zdarza się, że to są nawet lata.
Jak wygląda pani pracownia w takim razie? U nas to jest jakieś wielkie pomieszczenie, w różnych kącikach stoją różne rozpoczęte już rzeźby?
Teraz dysponuję taką mniejszą przestrzenią. To się czasami zmienia ze względu na jakieś takie sytuacje życiowe. Ale teraz myślę, że właściwie tak. Mam jedną przestrzeń, w której pracuję, w drugiej magazynuję pracę, bo to jest kolejny temat rzeźbiarski. Właściwie nie ograniczam się do tylko jednej przestrzeni. Ale tak, mam takie miejsce, w którym pracuję i nad rzeźbami, które wymagają kawaletów, czyli takich powiedzmy specjalnych stołów rzeźbiarskich, obrotowych do pracy. Ale też często pracuję w płaskorzeźbie, więc to zazwyczaj mam kilka prac, które realizuję.
A jakbyśmy weszły teraz do pani magazynu i przeniosły się do tego magazynu, to jakie rzeźby tam zobaczymy? One są wielkie, gigantyczne, ogromne, mojego wzrostu, pani wzrostu.
Akurat w magazynie mam teraz na wierzchu prace, które realizowałam w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach sympozjów dwóch, na których byłam. One były pokazywane tam w przestrzeni parkowej i tak, one są takiej większej skali.
To więc one musiały wrócić z panią busem jakimś dużym.
One po latach ekspozycji wróciły do mnie, tak, busem, dokładnie.
Takie małe też jakieś prace znajdziemy, czy raczej woli pani skalę?
Teraz pracuję w bardzo różnych skalach. Przez długi czas myślę, że towarzyszyła mi taka skala, powiedziałabym, że to jest średnia forma, taka, którą byłabym w stanie objąć, jakoś byłaby taka bardziej bliska ciału. A teraz się to zmieniło. Teraz myślę o dużych skalach, ale też myślę o bardzo, bardzo małych. I jest to dla mnie zaskakujące, że to się zmienia i że ten język rzeźby jest tak żywy, że wydawało mi się, że już jestem jakby przypisana do jakiejś skali, a jednak jest to zmienna.
Jeśli chodzi o materiał, z którego pani tworzy, taki ten ulubiony, albo ten, który jest tym szkieletem, podstawą, to glina,
tak,
o której wspominała pani na początku.
Tak, tak, tak.
Jakie umiejętności trzeba mieć, żeby nadać tej glinie taki kształt dokładnie? Ktokolwiek miał w życiu okazję dotykać zimnej gliny, wie, że uformowanie z tego takiego kształtu, jaki siedzi nam w głowie, nie jest najprostszą rzeczą.
Powiedziałabym, że to wymaga wiele cierpliwości i determinacji, że to są umiejętności czy cechy, które należy posiadać, bo to po prostu wiąże się z dużą ilością godzin, prób nieudanych i takich, które mogą zrazić, ale no warto się oczywiście nie poddawać i działać. Te umiejętności, one naprawdę wyrabiają się z czasem, to połączenie między okiem, ręką, wyobraźnią.
Siłą nacisku.
Tak, tak. To są takie umiejętności, powiedzmy, manualne, praktyczne, ale to dopiero początek, moim zdaniem.
A rzeźbi pani w rękawiczkach, czy bez?
Raczej bez, bo bardzo lubię dotyk gliny i on jest bliski. W rękawiczkach raczej tylko wtedy, kiedy po prostu się skaleczę i mam rekonwalescencję krótką.
A to niszczy dłonie? Dobrze myślę o tym, tak intuicyjnie, że rzeźbiarstwo w glinie gołymi dłońmi może być bolesnym procesem?
Wydaje mi się, że nie, ale ja też mam tak już opracowaną strategię działania, czyli pracuję, a później muszę te ręce zabezpieczać, kremować i tak dalej, więc to dla mnie już nie, ale myślę, że to też wynika po prostu z jakby uodpornienia się na to.
Początek tej pracy to faktycznie było takie wypracowanie z tego swojego systemu, który pozwoli pani narzędzia pracy tak naprawdę tak zabezpieczyć.
Tak, tak. Też dłonie się zmieniają. Ja to obserwuję. Pamiętam, jak byłam w liceum i widziałam dłonie rzeźbiarek i rzeźbiarzy, to przyglądałam im się po prostu z wielkim zafascynowaniem. I teraz zaczynam widzieć po sobie, że one się po prostu
jak
zmieniają. Robią się mocniejsze, robią się jakby wiedzą, po prostu wiedzą bardziej, ale to się wiąże z tym, że są bardzo aktywne i po prostu ta nieustanna praca z materiałem je wzmacnia, tak.
Która z nagród, którą pani zdobyła, albo która wystawa, którą miała pani okazję zrealizować, przyniosła pani najwięcej satysfakcji?
Nie, to jest bardzo trudne pytanie, ale jest wiele takich wystaw, które były bardzo ważnymi dla mnie takimi punktami. I właściwie pierwszą powiedziałabym, że to jest wystawa, która była w Poznańskim Muzeum Narodowym, A geometria Hansarpi Polska. No to dla mnie był ogromny zaszczyt, że ja mogę moje prace pokazać w takim towarzystwie, w takim miejscu. Też to było krótko po studiach, więc no tak, to było onieśmielające dla mnie, ale takie, znowu, takie pchające do przodu, dodające skrzydeł. Wszystkie działania w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, to dla mnie jest zawsze ogromne szczęście, bo właśnie już jako dziecko wiedziałam o istnieniu tej instytucji i wydawało mi się, że to jest po prostu centrum świata. I jest.
Słuchają państwo rozmowy z Martyną Pająk. Myślała pani w ogóle o powrocie z Poznania do Lublina? Czy to jest etap zamknięty?
Wracam w odwiedziny, ale tutaj jest moje miejsce pracy i życia, więc to myślę, że to jest stałe dla mnie w tym momencie, ale uwielbiam tam wracać. To jest zawsze dla mnie bardzo takie sentymentalne.
Wraca pani także do Japonii, bo wspomniała pani o tym, że ta pierwsza podróż nie była jedyną.
Tak, bo ta rezydencja się skończyła i ja wtedy dostałam, wyjeżdżając stamtąd, dostałam taką propozycję, żeby wrócić. Wyjeżdżałam we wrześniu i w marcu następnego roku już byłam z powrotem, żeby zrealizować właśnie wystawę indywidualną. Więc byłam właściwie dwa razy, ale już minęło sporo czasu od tamtych wydarzeń i zawsze jak się ten temat pojawia, to czuję w sercu, że chętnie bym wróciła. Ale myślę, że jeszcze trochę czasu tak sobie powiedziałam, że nie chcę, żeby to był mój jedyny taki zachwyt, że świat jest tak szeroki, że jeszcze trochę po drodze, zanim wrócę, chcę zobaczyć.
To gdzie chciałaby pani wystawić swoje rzeźby, pokazać? Czy ma pani jakąś taką upatrzoną galerię, która byłaby tym kolejnym etapem, nie realizacją marzeń, ale kolejnym etapem w życiu artystycznym?
Właściwie to chyba nie mam. Może jestem w tym taka, idąc drogą doświadczenia, osadzona w rzeczywistości i to, co do mnie przychodzi, jakich ludzi poznaję na swojej drodze i jakby jakie drzwi się przede mną otwierają, dla mnie jest tak często zaskakujące i w mojej ocenie dobre, że właściwie to jest...
Że czeka pani na rozwój zdarzeń trochę, ale to jest też duża umiejętność po prostu, żeby otwarcie czekać na to, co nas w życiu spotka.
Ale tak, to powiem, że to jest umiejętność, której się nauczyłam. Że nie zawsze tak miałam i ten taki moment właściwie po studiach, kiedy nie wiadomo, jest trudny i wiele osób się z tym boryka. I też teraz pracując z osobami, które u nas studiują, słyszę te historie i wiem, że to jest taki moment właśnie, który jest trudny.
No właśnie, prowadzi pani zajęcia na uczelni, na której miała pani też okazję studiować.
Tak.
I podejrzewam, że wiele osób może się dziwić temu choćby, że można się utrzymać z bycia rzeźbiarką, można robić karierę, że to nie jest właśnie czymś tak odległym i to nie jest wymysłem, tylko jest to realne, jest to dostępne, ale trudno jest przekonać młodzież do tego, że to może być ścieżka zawodowa, że tak można żyć, że można żyć tak jak się chce, zgodnie ze swoimi wartościami i najlepszymi umiejętnościami.
Czy jest trudno ich przekonać? Myślę, że to są osoby z pasją. I one też chcą. Chcą działać, chcą się realizować i myślę, że bardziej potrzebują po prostu takiego wsparcia, bo one są przekonane bardzo często, tylko czasami potrzebują jakiegoś może nakierowania, może pokazania jakichś innych możliwości, które robią się naprawdę bardzo, bardzo szerokie w tej dziedzinie. Nawet jeżeli ktoś nie zajmuje się rzeźbą w takim rozumieniu klasycznym, to teraz wsparcie nowych technologii czy użycie ich też otwiera jakby kolejne ścieżki, które interesują młode osoby.
A czy na przykład drukarki 3D nie wyprą rzeźbiarzy?
Nie.
Nie ma takiej szansy.
Nie. Myślę, że nie. Że to są takie gałęzie, które bardziej mogą się wspierać nawzajem i też obserwuję to u nas na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego, że my współdziałamy, że ta rzeźba tradycyjna, jeżeli chodzi o realizację, korzysta z tych technologii współczesnych i nawzajem, więc taka jest moja ocena.
Artyści nie muszą traktować tych technologii jako zagrożenia.
Myślę, że nie.
Pani Martyna, jakie są pani supermoce?
Moje supermoce? Myślę, że słuchanie swojej intuicji jest taką mocą i wytrwałość.
Kiedy takie słuchanie intuicji się pani przydało i miała pani dowód na to, że bycie w kontakcie ze sobą przynosi efekty?
Oczywiście w realizacji moich projektów, ale też w takim sięganiu po jakieś sytuacje, o których myślałabym wcześniej, że no jak to ja, jak gdzieś tam można chcieć, można próbować, ale okazywało się bardzo często, że warto i że gdzieś tam na końcu można się spotkać z docenieniem jakichś inicjatyw takich własnych.
Ale miewa pani wątpliwości, bo czuję to, że gdzieś te wątpliwości cały czas jeszcze w pani są. Czy one są ten głosik, który poddaje pod wątpliwość pani osiągnięcia jest coraz słabszy?
Pewnie, że tak, że one są, ale myślę, że to też jest, ja to tak odbieram, że to jednak jest coś pozytywnego, że wątpliwości czasami też mogą na coś nas nakierować i że to niekoniecznie jest coś, czego się należy tak całkowicie wyzbyć.
A pamięta pani taką swoją pierwszą wystawę albo takie rzeźby, nie mówię o tej pierwszej pracy, o jesieni w wieku 12 lat, ale taką pracę, która spotkała się z niesamowicie entuzjastycznym odbiorem publiczności, ekspertów?
Tak. Mam taką pracę, z którą się nie rozstaję, w sensie nie jest ona na sprzedaż.
Nigdy w życiu by jej pani nie sprzedała?
To nie jest tak, ale zależałoby mi na tym, żeby była w miejscu, no właśnie, w jakimś miejscu, które nie będzie zamknięte dla ludzi.
Co to jest za praca?
To jest praca, którą zrobiłam na drugim roku studiów. Nazywa się Stosunek Masy. To była moja pierwsza taka realizacja, którą zrobiłam w tworzywach sztucznych. To było takie przełamanie czy zmiana mojego sposobu myślenia o użyciu materiałów, o formie, o tym, jak ona może być kształtowana, bo ona wychodzi z takiego klasycznego ujęcia rzeźbiarskiego, czyli z torsu kobiecego. No ale jest bardzo mocno przekształcona i syntetyzowana. Jest tą sylwetką, ale chyba trochę w inny sposób o tym ciele i o kobiecości mówi. Jest też w bardzo takim intensywnym czerwonym kolorze. to była dla mnie taka, no, bardzo ważna realizacja, myślę, że przełomowa na tamten moment i wiele się na niej nauczyłam, tak. Tak. I ona też jako pierwsza tak mocno zaistniała.
Taka praca amulet, można powiedzieć, tak. Już teraz, dziś?
Tak, dobrze powiedziane, tak, zdecydowanie.
A jeśli chodzi o tą odwagę w projektowaniu, wymyślaniu tych rzeźb, czy w odwagę w przekładaniu swojej wizji na rzeczywistość, ona jest potrzebna?
Tak, zdecydowanie. Tak, no właśnie to myślę, że to się wiąże z tą intuicją, z tym zaufaniem sobie. Dla mnie ze sprawdzeniem też, chociażby w formie tego szkicu czy modelu, jak ja to czuję, bo pomysł to jedno, ale rzeźba też wiąże się ze swoimi prawami. My często sobie żartujemy, że rzeźba jest po to, żeby działać wbrew prawom fizyki i mówić o rzeczach trochę inaczej. Ale jednak to wszystko się wiąże z technologią, z materiałami i tak dalej, więc to jest bardzo takie wielowymiarowe działanie.
A kiedy pani wpadła na to, że można łączyć ze sobą te materiały i tworzyć nie tylko z tych tradycyjnych typu glina, czy z tych takich ceramicznych odlewów, tych, które nam się kojarzą, nam, amatorom, bo plastik w rzeźbie, mi jako laikowi w tym temacie wydawałoby się to pomysłem szalonym.
No to szaleństwo akurat mi podsunęli moi wykładowcy ówcześni z Wydziału Rzeźby, więc tak, mieliśmy okazję do takich eksperymentów i to jest bardzo cenne doświadczenie, takie bardzo poszerzające możliwości.
Pani Martyno, gdyby pani miała dać radę dzisiaj wszystkim naszym słuchaczkom na przykład i słuchaczom, którym przez myśl przeszło to, żeby zrobić coś rękami, nawet amatorsko, są takie kursy też, na których możemy sobie manualnie coś stworzyć i czy warto w to iść?
Jeżeli chodzi o radę, to bym powiedziała, proszę działać. Po prostu. To jest bardzo fajna przygoda i bardzo często zaskakuje ludzi, jak wiele mogą wyciągnąć z takiej próby, czy nawet zabawy, działania. A jeżeli chodzi o kursy, to no, nawet mam przyjemność je prowadzić u nas na uczelni, więc serdecznie zapraszam.
Amatorzy też mogą?
Właśnie dla osób, które jeszcze nie miały okazji spróbować, więc proszę śledzić nasze strony, bo tam jeszcze wydaje mi się, że wczesną wiosną ruszy taki kurs, w którym będę pokazywać podstawy rzeźby.
A jest pani surowym wykładowcą?
Mam nadzieję, że nie jestem surowym. Mam nadzieję, że jestem uważnym. Staram się widzieć te osoby z tym, z czym przychodzą i staram się jakoś nakierować, pomóc. Nie chciałabym być osobą surową, bo wydaje mi się, że to niewiele wnosi tak naprawdę.
Martyna Pająk, artystka, rzeźbiarka, a także wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu była dziś moim i państwa gościem. Dziękuję za udział w rozmowie.
Dziękuję bardzo.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.